Dzień dobry, Wojtek Suleciński, witam Państwa w naszym śniadaniu. Moimi gośćmi są Małgorzata Zwiercan, posłanka Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam Pana, witam radio słuchaczy.
Grzegorz Furgo, Nowoczesna i Paweł Trawicki, PSL.
Dzień dobry.
No to w takim razie zacznijmy od tego, co dotyczy Pomorza. Myśmy zresztą w tym tygodniu mieli okazję już na kilku forach dyskutować na temat tych nowych przepisów związanych z gospodarką morską i odnoszę takie wrażenie, że właściwie nie ma kontrowersji, choć podejrzewam, że stopień optymizmu jest bardzo zróżnicowany. Ja nawet podsłuchiwałem wczoraj pana Tadeusza Ziewicza, który w Malborku w takiej dyskusji uczestniczył i tam bardzo sceptycznie wypowiadał się tak naprawdę o skuteczności tego pakietu stoczniowo-morskiego. Nawet trochę mnie to zaskoczyło, bo odnoszę wrażenie, że pana entuzjazm trochę gaśnie po drodze.
Znaczy entuzjazmu nie było. Tak naprawdę przemysł stoczniowy rozwija się dobrze. Rozwija się dobrze bez regulacji, którą przygotował rząd PiS-u.
Tu zaprotestuję, bo oczywiście słuchacze Radia Gdańsk mogą się z panem zgodzić, tymczasem już słuchacze Radia Szczecin pewnie by się nie zgodzili, dlatego że rzeczywiście z całą pewnością duża część tego pakietu to jest próba rozszerzenia też i pozytywnych doświadczeń, jak rozumiem, poprzedniej ekipy, jeśli chodzi o na przykład to, co działo się w Gdyni, na przykład Szczecin.
To prawda, natomiast Gdynia rozwijała się bez szczególnych regulacji. Natomiast no może troszeczkę jeszcze o przeszłości. Więc ja z dużym niepokojem przysłuchiwałem się, jak PiS w kampanii wyborczej zapowiadał odbudowę przemysłu stoczniowego. I w tle było takie myślenie o trochę takie, jakby PiS chciał budować fabryki, jakby państwo miało interweniować, ale już kapitałowo w sektor stoczniowy i to budziło niepokój. Natomiast no, z szumnych zapowiedzi tak naprawdę góra urodziła mysz. Mamy ustawę, która jest ustawą tak naprawdę o pomocy publicznej dla sektora. Ona zawiera w sobie takie trzy wiązki pomocy, trzy rodzaje preferencji. Przedsiębiorcy cieszą się z tego, no bo więcej pieniędzy zostanie u przedsiębiorców. Zapłaci za to w pewnym stopniu budżet państwa. No może zapłaci też samorząd i to jest poważne zapytanie, o tym musimy rozmawiać, procedując dalej nad tą ustawą. Natomiast czy w efekcie, w szybkim tempie nastąpi przełom, czy w efekcie powstanie 5 tysięcy nowych miejsc pracy, trzymam kciuki, ale śmiem wątpić.
Marcin Korała.
No ja przede wszystkim cieszę się, że po raz kolejny i pewnie nie ostatni taki czarny wizerunek PiS-u i różne strachy związane z naszymi rządami również w tym obszarze się rozwiały i okazały się nieprawdziwe.
Choć ja odnoszę wrażenie, że ja widzę na tym spotkaniu sejmowej komisji, które odbywało się w Gdyni, pamiętam takie nieco zawiedzione miny związkowców, kiedy usłyszeli, że wszystko będzie musiał weryfikować rynek i nie będzie to tak, że otworzymy państwowe stocznie i będziemy do nich na etaty przyjmować pracowników.
No, jakby ciężko mi dyskutować na podstawie analizy min związkowców tak znakomicie przeprowadzonej przez pana redaktora.
No były tam też wypowiedzi tego rodzaju.
Wolałbym pozostać przy faktach, przy prawie. Oczywiście jest tak, że pewne jaskółki w sektorze stoczniowym były już do tej pory, choć też i duże zagrożenia i ten obraz nie jest taki różowy również w Trójmieście. Natomiast teraz tworzymy dobrą ustawę dającą korzystne uregulowania podatkowe, taką właśnie nie interwencjonistyczną, nie polegającą na jakichś bezpośrednich dotacjach czy na budowaniu państwowych firm, co już pomijając wszystko było po prostu niezgodne z regulacjami unijnymi, źle by się skończyło. Natomiast tworzymy dla tego sektora dobre warunki dla rozwoju. Różne podmioty prywatne, również państwowe, bo jeszcze trochę stoczni państwowych jest. Warto też zauważyć, że w tym sektorze, no, co jest pewną rzadkością niestety w Polsce, już jest bardzo duży udział kapitału polskiego. No i tyle. I bardzo dobrze. Niech ten sektor się rozwija, niech kreuje miejsca pracy, niech konkuruje na światowym rynku. I tutaj też stanowisko branży jest dosyć jednoznacznie pozytywne. I chociaż tutaj pan poseł Aziewicz czy inni posłowie opozycji starają się tak powiedzmy tonować, czy niuansować, czy tak szukać troszkę dziury w całym, no to jednak myślę, że może to będzie taka ustawa, która dosyć ponad podziałami zostanie przyjęta.
Pani Małgorzata Zwiercan i pozostali komentarze?
Ustawa o aktywizacji stoczni myślę, że jest bardzo dobra. Wprowadza zasady zwolnienia z VAT-u, również wybór podatku CIT lub zrównoważonego jednoprocentowego, zryczałtowanego jednoprocentowego podatku od sprzedaży, od wartości produkcyjnej. również wprowadza możliwość wzięcia, znaczy możliwość wejścia w ekonomiczne strefy rozwoju. Myślę, że rząd tutaj zrobił bardzo wiele i należy to pochwalić. Powstanie kilka tysięcy nowych miejsc pracy. Należy, tak jak powiedziałam, należy się tylko cieszyć i tutaj myślę, że bardzo ważną rzeczą będzie rolą, żeby dobrzy menedżerowie poprowadzili akurat
choć te inwestycje. Choć ja powiem w ten sposób, że jeśli chodzi o tę ustawę, to ja na przykład mam już takie pytanie na temat tego, jak jej stosowanie, czy jak jej zasady na przykład mogą wpłynąć na poprawę sytuacji, relacji na przykład gospodarczych związanych z tym przedsięwzięciem, które wciąż nazywa się Stocznia Gdańsk. Wy jesteście gdyńsko-centryczni dzisiaj, jeśli chodzi o reprezentację, ale muszę powiedzieć, że na przykład zupełnie nie rozumiem, czy na przykład w jakikolwiek sposób ukraiński inwestor, który wciąż jest tutaj w Gdańsku, zyska, czy też nie zyska, czy w ogóle będzie chciał skorzystać z części uprawnień tej ustawy. I to jest dla mnie ciekawe, bo odnoszę wrażenie, że tutaj całkowite milczenie wciąż panuje wokół tego przedsięwzięcia.
Ja odniosę się tylko po prostu do meritum, do ustawy. Proszę państwa, my jako Nowoczesne, ja osobiście będę zawsze popierał ustawy, które ułatwiają życie polskim umęczonym przedsiębiorcom. Ale zgodzę się z panem posłem Maziewiczem, że zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Czy to rzeczywiście przełoży się na tempo budowy statków. Bardzo chciałbym, żeby rzeczywiście to bezrobocie znikało i przypatrzymy się, będziemy patrzeć bardzo życzliwie na tę ustawę.
Paweł Trawicki?
No, oczywiście przy tej ustawie większych kontrowersji nie ma. Jest pytanie o skalę oczekiwań i natomiast ekonomia jest taką nauką, która jest w stanie pewne rzeczy przewidzieć, natomiast wiadomo, że każda zmiana przynosi jakiś rezultat i na razie nie jesteśmy czarnowidzami i nie diagnozujemy jakichś czarnych scenariuszy, natomiast myślę, że jakakolwiek zmiana jest dobra, bo mam wrażenie, że rzeczywiście Warszawa przez pewien czas tak jakby stała odwrócona plecami do morza i teraz jest to puszczenie oczka w stronę gospodarki morskiej i zobaczymy, jak to będzie.
Jeśli chodzi o te różne zapowiedzi pana ministra Gubarczyka, to też mieliśmy taką konferencję, która odbyła się w Elblągu i która zapowiadała już też szczegóły budowy przekopu. Tu mamy do czynienia z znacznie bardziej kontrowersyjnym projektem, bo odnoszę takie wrażenie, że zarówno ekolodzy wciąż nie zrezygnowali z różnego rodzaju protestów. Jaki ten rachunek ekonomiczny, zdaje się, wzbudza sporo wątpliwości. Tutaj są tacy, którzy uważają, że ten przekop rzeczywistości, jeśli już, to przyniesie co najwyżej korzyści dla rozwoju turystyki. To jest jedyny element o takiej turystyki właśnie żeglownej, gdy tymczasem wcale nie jest powiedziane, bo tutaj z kolei mamy obawy tych, którzy mają swoje hotele i pensjonaty w Krynicy, że pytanie właśnie, jakie to będzie miało skutki dla nich. Więc w związku z tym pytanie, czy to jest gospodarka morska, czy to jest takie też próba przede wszystkim politycznego zaznaczenia tego styku z Okręgiem Kaliningradzkim, bo odnoszę wrażenie, że ta ideologia gdzieś się pojawiała i w tych projektach, kiedy to jeszcze był projekt, bym powiedział, opozycyjny.
To oczywiście jest projekt o znaczeniu politycznym i strategicznym, bo on, mówiąc krótko, wyjmuje z ręki Federacji Rosyjskiej jeden z instrumentów nacisku na Polskę i o tym oczywiście trzeba pamiętać. Ale ma on też swój aspekt gospodarczy. Z nowymi szlakami infrastrukturą transportową jest zawsze tak, że nie da się do końca wyliczyć i zagregować wszystkich skutków i rachunku ekonomicznego. Zawsze nowe połączenie, dopiero kiedy zaistnieje, kiedy można będzie z niego korzystać, na przykład inwestorzy rozważający, gdzie chociażby ulokować, nie wiem, przykładowo swoją fabrykę, do której drogą morską trzeba by dowozić lub wywozić jakieś towary, produkty czy materiały, no to dopóki takiego szlaku nie ma, no to nikt nie zainwestuje. To najpierw musi być, a potem dopiero mogą się za nim pojawić kolejne inwestycje i ułożyć się pewne szlaki logistyczne. Port w Elblągu, historycznie rzecz biorąc, do czasu zamknięcia Cieśniny Pilawskiej jeszcze w XIX wieku był znaczącym portem, więc jakieś naturalne geopolityczne układy transportowe takie są i my je przywrócimy, odnowimy. Ale też trzeba o tym pamiętać, że budowa kanału żeglugowego, bo lepiej, żebyśmy stosowali tą terminologię, bo przekop to takie trochę niepoważne i nieadekwatne.
Znaczy nieadekwatne w tym sensie, że z tego co wiem, woda nie będzie miała możliwości przepływania pomiędzy, jakby to powiedzieć, dwoma obszarami i to ekolodzy kiedyś oprotestowywali.
No, ale w ogóle przekop to jest czynność techniczna, tak? Przekopanie jakiegoś terenu. To jeszcze nie znaczy, że tam będzie można pływać. To jest budowa kanału żeglugowego. I też musimy powiedzieć, że to nie jest tak naprawdę jakaś super duża czy skomplikowana inwestycja, czy jakiś gigantyczny koszt.
To prawda, mnie bardzo zaskoczyła ta suma, która została tam podana, bo ona jest znacznie mniejsza niż te wcześniejsze jakieś takie sondażowe podawane sumy. Wtedy mówiono o miliardowych kwotach, teraz mówimy o 650 milionach.
Uzmysłówmy sobie, że za koszt budowy jednego stadionu na euro w Warszawie można by takie 2-3 kanały żeglugowe, jak kanał przez Mierzeję Wiślaną, wybudować i to obrazuje jakby no, zarówno skalę problemu, jak również to potencjalnych korzyści gospodarczych. Oczywiście Elbląg nigdy nie będzie portem strategicznym dla kraju, takim jakim jest Trójmiasto, porty trójmiejskie i zespół portów Szczecin-Świnoujście, ale myślę, że może stać się znaczącym portem regionalnym, mając wpływ na zaktywizowanie tego regionu, a zresztą akurat tam to jest bardzo potrzebne i warmińsko-mazurskie to jest jeden z najbardziej zapóźnionych gospodarczo terenów w naszym kraju, więc bardzo dobrze, żeby już też również w imię pewnego zrównoważonego rozwoju tam taki impuls się pojawił.
Komentarze?
No cóż, ja mogę powiedzieć, jeżeli mogę, bo już... No przede wszystkim nie zgadzam się z takim myśleniem, że najpierw wydajemy pieniądze, a potem zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeżeli wydajemy publiczne pieniądze, czy one są w takiej wysokości, jak słyszeliśmy, czy większej, tak czy siak one są duże i one powinny być wydawane pod bardzo konkretny biznesplan. W mojej ocenie nasza gospodarka morska nie potrzebuje kolejnego portu morskiego na polskim wybrzeżu. Te trzy, które mamy w zupełności, wystarczają, jeżeli chodzi o popyt. Nawet mamy trochę problemów z nimi innego rodzaju, ale to już jest trochę inny wątek. Są problemy związane z ochroną środowiska i jest potrzeba, i to chyba jest najważniejsze dla tego gospodarskiego myślenia o pieniądzach publicznych, bo to nie jest tak, że mamy nieograniczony worek. Faktem jest, że ten rząd obiecuje i rozdaje na lewo i na prawo, ale zawsze podejmując jakiekolwiek przedsięwzięcie, warto myśleć o rozwiązaniu alternatywnym. I strategicznie, w mojej ocenie, dużo ważniejsza jest Wisła. I w tym kierunku powinno się rozwijać zaplecze naszych portów, zaplecze wiążące je z lądem. I myślę, że te pieniądze można było lepiej wydać, wykorzystując je na poprawienie żeglowności Wisły. Chociaż mam pełną świadomość, że jest to zupełnie inna skala wydatków, ale od czegoś trzeba zacząć.
Będzie ta inwestycja kosztowała bardzo dużo. Nie ulega wątpliwości, bo o jednej rzeczy pamiętamy, że minister resortowy, chcąc ugłaskać mieszkańców przyszłej wyspy, czyli mieszkańców Krynicy, obiecuje bardzo poprawić drogi, rozbudowę dróg. No, to są gigantyczne następne pieniądze, które powinny być gdzieś przy tym projekcie. No, wszystko dobrze. Trzeba pamiętać, że wchodzimy w projekt Natura 2000. Komisja Europejska jeszcze nie wydała pozytywnej decyzji, tylko przygląda się temu. Więc to jeszcze jest wszystko w prochu. Ta inwestycja na pewno nie będzie taka sobie łagodna i tu bym się nie zgodził, że przeliczać taką inwestycję na stadiony to jest duża odwaga, panie pośle.
Bogusza Zwiercan?
No, ja widzę dwie pozytywne strategie, które się będą rozwijały, czyli rozwój portu i stoczni w Elblągu, a drugie to faktycznie to, co powiedział pan Marcin Horała, uwolnienie się od kaprysów rosyjskich władz. Niejednokrotnie w przeszłości mieliśmy wstrzymanie przejścia jednostek naszych morskich przez Zalew Wiślany. Także tutaj jest to faktycznie rozwój i ekonomiczny, i uwolnienie się polityczne.
Choć ja powiem w ten sposób, że jeśli miałbym marzyć o rozwoju tego obszaru, to ten rozwój tego obszaru moim zdaniem tak naprawdę powinien się odbywać, no paradoksalnie, ale we współpracy z Okręgiem Kaliningradzkim, bo tylko wtedy ten obszar zyskuje jako obszar zarówno gospodarczy, jak i turystyczny. Ja przypomnę, że jeśli chodzi o ruch żeglarski na przykład na tym obszarze, to jedną z największą liczbą jachtów, które przypływają do nas, to są jachty przypływające z obwodu kaliningradzkiego.
To oczywiście pełna zgoda, tylko do takiego rozwoju trzeba mieć pewnego i wiarygodnego partnera po drugiej stronie. Natomiast Federacja Rosyjska w ogóle jako państwo już wielokrotnie dowiodła, że w imię imię swoich celów politycznych, imperialnych, jest w stanie błyskawicznie uciąć i ponieść nawet ogromne straty, zaszkodzić nawet sobie i swojej gospodarce, a co dopiero jeszcze gospodarce sąsiadów. Więc oczywiście w sytuacji, kiedy my teraz zaawansowaliśmy, idziemy do przodu z budową tego kanału, to ja podejrzewam, że za chwilę pojawią się bardzo atrakcyjne oferty ze strony Rosji współpracy gospodarczej z obwodem, pewnie pełne otwarcie Cieśniny Pilawskiej, które oczywiście, gdybyśmy odstąpili pod wpływem tego odbudowy kanału, to lada moment zostałyby zwinięte. No tak, tak to państwo niestety działo i z tym trzeba się z tym liczyć, więc trzeba mieć swoje
wrażenie, że
kapryśnie
sąsiad pozostanie
rozwoju.
W tym miejscu, w którym się znajduje. To już chyba...
No i dlatego tego możemy temu zaradzić, chociażby budując kanał przez Mierzeję Wiślą.
Tutaj też jeszcze, no, żeby oby ekoterroryści, można powiedzieć, nie wstrzymali tej inwestycji, no bo to
no,
też
oni
jest
też mają swoje
bardzo...
racje, to też, też
no
jest
tak,
tak,
tylko że
to,
no faktycznie jakieś czasami żabki, czy nawet ptaszki, trzeba wybrać, co jest ważniejsze i
choć ja bym w ten sposób nigdy bym nie lekceważył, podejrzewam, że strasznie trudno jest to zważyć i myśmy nie tak dawno, pamiętam, tutaj przypominali dorobek profesora Skóry i to wszystko, dokładnie, co się działo. Cały czas mieliśmy argumenty, że te biedne foki zjadają te ryby tym rybakom. Ale tak naprawdę, jak dzisiaj patrzymy na to dzieło, które jest w ostatecznym jakimś kształcie, czyli to, że właściwie na polskim wybrzeżu czasami można spotkać taką wylegującą się fokę, to mamy do czynienia z tak ogromnym ekologicznym postępem w stosunku do tego, co było te lat 25, że to aż trudno sobie wyobrazić, prawda?
Znaczy, ale no... powiedzmy jasno, kanał przez Mierzeję Wiślaną fokom nie zagraża.
Na szczęście, tak, tak. Ale, Paweł Trawicki?
Ale wchodzi w naturę.
Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem takich rozwiązań odważnych, bo rzeczywiście dyskusja będzie trwała rok przed inwestycją, w czasie inwestycji, rok po, ale 2-3 lata później, kiedy wszyscy będą korzystali, to już efekt będzie osiągnięty. Jeśli chodzi o ten wymiar gospodarczy, to troszeczkę jest trochę peron we Włoszczowej, tak naprawdę. Natomiast w pełni przekonuje mnie ten argument polityczny, że jest to uniezależnienie od kapryców Rosji i rzeczywiście jesteśmy nieco bardziej odporni wtedy na takie drobne złośliwości sąsiada, a to jest istotne. No natomiast jeżeli byśmy chcieli się uwolnić od wszystkich potencjalnych tych drobnych złośliwości, to chyba nie da się.
Budżetu
nie
starczy.
No właśnie, no to w takim tak razie jeszcze uwalniać. Na koniec, zamykając te kwestie gospodarki morskiej, to też chciałbym odnotować, żeśmy zmienili, czy też nie, może stracili, jak rozumiem, panią prezes portu w Gdańsku. Jakieś komentarze?
No to ja skomentuję może, bo akurat tak się złożyło, że w Radzie Nadzorczej Portu Gdańskiego zasiada pan Przemysław Marchlewicz, który lat temu 8 pisał do posłów Platformy, również do mnie, listy, zwracając uwagę na to, że port się dobrze rozwija i nie ma żadnego powodu, żeby odwoływać prezesa. Ja pamiętam, że wtedy ówczesny minister skarbu pozwolił Marchlewiczowi spokojnie dokończyć kadencję i wystartować w konkursie. Później Marchlewicz w tym konkursie nie wystartował, jego decyzja. I powiem szczerze, trochę liczyłem, że Marchlewicz w podobny sposób potraktuje panią Dorotę Raben. Port się dobrze rozwija, wyniki są bardzo dobre. Pani Dorota jakoś tutaj już się usadowiła w środowisku pomorskim i uzyskała akceptację i szacunek i ze strony samorządu, i ze strony organizacji przedsiębiorców. Kadencja kończyła się niebawem. No minimum jakiejś takiej klasy i przyzwoitości nakazywałoby, żeby poczekać. Jeżeli rzeczywiście PiS ma lepszego kandydata, no to w normalnym, otwartym konkursie mógł z panią Dorotą Raben powalczyć. Niestety Dorocie Raben takiej szansy nie dano.
Trzy miesiące było do końca kadencji.
Grzegorz Furgo.
Rzeczywiście, mnie to nie dziwi, bo Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i ja się bardziej dziwię tym, którzy się dziwią, że te zmiany są dokonywane. Drodzy Państwo, przecież to jest rewolucja w ogóle. Państwo jest zmieniane w trybie rewolucyjnym i te zmiany są wszędzie i one będą. Tylko mnie nie cierpi, mnie cały czas nie mogę wyjść z podziwu, dlaczego... Tak niecierpliwie, że 3 miesiące nie można było poczekać, jak się kadencja
kończyła. Nie chcę wypominać, ale powiem, że pani Dorota Raben była prezesem portu w Gdańsku, głównie w efekcie walk frakcyjnych w łonie Platformy Obywatelskiej poprzednio.
Ja w to nie wnikam, patrzę tak. Tylko po prostu na ten. Tych zmian jest tu pełno, to nie o tym będziemy mówić, ale aha, zmiany są w całym kraju, wszędzie.
generalnie, tak powiedziałbym, na szybko robiony. Ja, ale mam przy okazji, skoro mam pana posła z PiS-u naprzeciwko siedzę, to chciałbym tylko jedną rzecz zapytać, bo to na pewno wszystkich interesuje. Czy rzeczywiście będziemy mieli zmianę w Lotosie? I czy rzeczywiście znany jest już kandydat?
No, znany jest pan Mediatrąbę.
Pan poseł
Marcin Horała.
Mnóstwo wątku i chyba nie zdążę przed wiadomościami, więc może od razu odpowiem, że nie jestem członkiem Rady Nadzorczej Lotosu, ani ministrem Skarbu Państwa, więc odpowiedź brzmi nie wiem na to podpytanie, ale kilka wątków wcześniej. Po pierwsze, peron we Włoszczowej akurat okazał się i dużym sukcesem aktywizującym region i przez 8 ostatnich lat tam również jeździły pociągi, więc jeżeli takim samym sukcesem okaże się kanał przez Mierzeję, to będzie super. Jeżeli chodzi o panią prezes, no generalnie jest czymś naturalnym, że w tego rodzaju spółkach, bo port, zarząd portu to nie jest taka zwykła spółka, która ma się zajmować generowaniem zysku i prowadzeniem działalności gospodarczej, ba nawet zgodnie z ustawą ma zakaz generowania zysku w sensie wypłacania dywidendy, tylko musi wszystko inwestować. Jest tak naprawdę zarządcą infrastruktury, realizatorem polityki państwa w obszarze transportu morskiego, tak jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych na przykład w obszarze transportu kołowego. Więc zmiana w tym obszarze jest czymś naturalnym. Nie jest też tak, żeby tam taki super jednoznacznie różowy obraz tej działalności był. Jest chociażby ogromny spór i problem związany z prywatyzacją portu gdańskiego, eksploatacji. No i tyle. Ale przede wszystkim to są decyzje rad nadzorczych. Ja nie wiem, dlaczego tak narzeka się na upolitycznianie spółek Skarbu Państwa, a potem oczekujecie państwo, żebyśmy tu w studiu w gronie polityków, prawda, obsadzali, komentowali.
Nie, ale panie pośle, razem byliśmy na tym, razem siedzimy w tym Sejmie i ja zadałem ministrowi Skarbu, pamięta pan, pytanie o podczas debaty o zmiany kadrowe i minister ewidentnie nie wyparł się, powiedział, że idziecie w te zmiany, bo on musi mieć zaufanie do ludzi.
To nie jest tak, zmiany mnie bardziej nie
w sytuacji, kiedy pojawiają się wakacje. Rady nadzorcze tak pięknie same sobie wybierają i że to się wszystko tak fantastycznie
odbywa. Są organem nadzorczym reprezentującym ministra, więc oczywiście właściwy do tego minister ma pełne prawo dobierać sobie, zwłaszcza w takich spółkach będących pół spółką, a pół administracją państwową, współpracowników, którzy będą realizować jego politykę. No to jest rzecz absolutnie
normalna. Po razie niedobrą, tylko wyrzucił. Na to zwracam uwagę.
Po chwili przerwy wracamy do dyskusji. Myślę, że przeniesiemy się z nadmorza do Warszawy. Porozmawiamy też o tym, co dzieje się w Warszawie. Chciałbym też jeszcze zwrócić uwagę naszym słuchaczom, że w odróżnieniu od Marcina Horały tylko przerwa, bez serwisu.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Wojtek Suleciński, witam państwa ponownie. Moi goście Małgorzata Zwiercan, Tadeusz Aziewicz, Marcin Chorała, Grzegorz Furgo i Paweł Trawicki.
Witam ponownie.
Rozmawialiśmy o sprawach gospodarki morskiej, a teraz chciałbym, żebyśmy na chwilę przenieśli się do Warszawy i porozmawiali o takiej ogólnej atmosferze. Czy pomiędzy Europą a Polską mamy taki okres odprężenia, czy też wręcz przeciwnie, bo my mamy jakby sprzeczne sygnały. Po tych wizytach polityków europejskich, które były na początku tego tygodnia, Prawo i Sprawiedliwość i przedstawiciele rządu mówili bardzo dużo o dobrym tonie, rozmowach, o takiej atmosferze zrozumienia wzajemnego, czy też coraz lepszego zrozumienia wzajemnych racji. No, a potem w ciągu tygodnia usłyszeliśmy, że już tym razem bez debaty będziemy mieli być może uchwałę przygotowaną przez taką bardzo poważną większość Parlamentu Europejskiego w sprawie, która będzie wyrażała zaniepokojenie sytuacją w Polsce i to głównie właśnie kwestią Trybunału Konstytucyjnego, bo jak odnoszę wrażenie, w ramach tych uzgodnień między poszczególnymi frakcjami w Parlamencie Europejskim postanowiono nie wrzucać do tego wspólnego koszyka wielu innych rzeczy. To jak? To Europa nas coraz lepiej rozumie, czy też mamy do czynienia jednak z taką rosnącą presją, która jest? Marcin Chorała.
Pytanie zasadniczo do strony europejskiej, czy to nas rozumie, czy nie. Ciężko mi tutaj się wypowiadać za polityków europejskich. Ja myślę, że na poziomie krajowym był taki moment, kiedy po raz kolejny wyciągnęliśmy my Prawo i Sprawiedliwość rękę, zaprosiliśmy do dialogu inne siły polityczne i z początku to całkiem nieźle wyglądało, to znaczy tylko pan Grzegorz Schetyna jako jedyny tam od razu torpedował tą szansę porozumienia. Teraz niestety ostatni list przewodniczącego Petru wskazuje, że on z tej początkowo takiej może otwartej i chętnej do pewnej rozmowy, dialogu opozycji się wycofuje. Najwyraźniej przestraszył się, że zostanie przelicytowany w opozycyjności przez Platformę Obywatelską i Grzegorza Schetynę. No cóż, to wszystko jest smutne, bo uważam, że powinniśmy te sprawy nasze polskie jednak, jeżeli się da, jeżeli jest taka wola po stronie rządu i Prawa i Sprawiedliwości, taka wola jest, żeby chociażby usiąść i rozmawiać, nie musimy od razu się zgodzić, ale to jeszcze nie przeszkadza w tym, żeby poznać nawzajem swoje stanowiska i spróbować chociażby zbliżyć je do siebie. Tymczasem zamiast tego mamy po raz kolejny wynoszenie tych problemów na arenę europejską. Politycy europejscy oczywiście nie mają pełnej wiedzy i takiego przeglądu i historii, i korzeni całego problemu. Podejrzewam, że nie są informowani o tym, co się stało w czerwcu zeszłego roku, o tych wyborach na zapas przewodniczących, o tym, że ten sam przewodniczący Trybunału, który teraz występuje w roli takiego katona, obrońcy praworządności, sam pisał ustawę, którą potem sam uznał za niezgodną z konstytucją. I no, cała historia ta skomplikowana, o której Polacy wiedzą i mają ją, że tak powiem, w małym palcu, natomiast środowiskom europejskim ona nie jest znana. Plus prawdopodobnie mają jakieś tam zaufanie do swoich partnerów ze strony polskiej. No jeżeli Polacy z danej frakcji sami przychodzą do nich, nadając, żeby nie powiedzieć brzydziej, na swój kraj, no to strona europejska bierze to za dobrą monetę. Natomiast trzeba pamiętać, że to cały czas jest sfera pewnych słów, gestów, nawet ewentualna uchwalona rezolucja Parlamentu Europejskiego nadal będzie tylko rezolucją. Na tym poziomie takiej realnej, rzeczywistej polityki Polska w strukturach europejskich funkcjonuje bardzo dobrze. Jesteśmy cały czas zapraszani, słuchani. Współpracujemy na wielu obszarach. Nasi przedstawiciele działają w instytucjach europejskich i krótko mówiąc, nic strasznego się nie dzieje.
To zacznijmy od tego zmieniającego stanowisko pana Petru, Grzegorz
Pan Furgo. Petru wyszedł jako opozycja, normalna opozycja, która po prostu nie zamyka się w sobie i mówi nie, bo nie, bo takie spotkania są w ogóle niepotrzebne. Dał szansę, bo widział szansę, zresztą po słowach prezesa Kaczyńskiego, że jest jakieś tam światełko w tunelu. Oczywiście z góry żeśmy wiedzieli, że to może być blef i okazał się to duży, duży blef.
Ale co w takim razie zmieniło tę opinię? Czas. Bo to parę dni dosłownie.
No ale miał być niepowoływany kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, jest wystawiony. To teraz będzie ten moment, właśnie sprawdzam. Prawda? Czyli ta eskalacja dalej. Te spotkanie to jest mniej więcej jak z ministrem Ziobro. Dwie twarze. Jeden fantastyczny, grzeczny, miły człowiek tłumaczący, a za chwilę wysyłający list, to jest właśnie ta rozmowa, pismo procesowe do prezesa Rzeplińskiego, prawda? To nie jest tak. Mnie się też wydaje, że to jest blef Prawa i Sprawiedliwości. To jest granie na czas, żeby uspokoić tą opinię publiczną w Polsce i w Europie. Niestety bardzo czarno oceniam, nie zgodzę się z panem posłem Horałą w jednym, my w ogóle nie mamy polityki zagranicznej. To jest chyba najgorszy minister spraw zagranicznych w historii, jaki tylko mógł być. Jesteśmy z wszystkimi skłóceni. Jedynie Prawo i Sprawiedliwość widzi wszędzie spiski. To jest w ogóle fantastycznie. No, tylko cały praktycznie świat, oprócz Węgrów, no może Czechów, niektórych.
No właśnie, bo wczoraj widziałem premiera Czech.
No fantastycznie. Ale cały świat protestuje. Ta opinia przecież będzie wydana.
Widzieliśmy debatę w Parlamencie Europejskim z udziałem pani premier Szydło, gdzie większość eurodeputowanych raczej wyrażała się w sposób pozytywny.
No to popatrzymy, jaka będzie w tej chwili opinia komisji, która opinii, no za chwilę ją zobaczymy. No zapewne będzie bardzo niekorzystna, bo będzie jednak zalecała wykonanie uwag Komisji Weneckiej. Ja tylko się po prostu, naprawdę, polityki zagranicznej w zasadzie nie ma. Jest byk za bykiem ministra Waszczykowskiego. Już przypomnę, że ten pierwszy byk zaczął się od samemu złożenia do Komisji Weneckiej prośby o opinię. Teraz się wycofujemy. Obrażamy tych komisarzy. Później oczekujemy od nich nie wiadomo czego. W Polsce, jak przyjeżdżają ci komisarze, jest kapitalnie, jest grzecznie. Tylko wyjadą, znowu pokazujemy różki.
Ale to prawda. I
to jest po prostu niebywałe. Dlatego no, nic z tego dobrego nie będzie.
Pani Małgorzata Zwiercen?
No ja jestem trochę odmiennego zdania jak mój przedmówca, pan Furgo. Uważam, że sprawami Polski powinniśmy się zajmować tutaj w Polsce i w zasadzie tylko Polacy. Nie powinniśmy wynosić spraw związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, jakichkolwiek innych.
Ale ja nie powiedziałem, że coś wynosimy my. Przepraszam, bo proszę nie przekręcać moich słów. Nie powiedziałem słowa, że trzeba wynosić
przeszłości.
Nie, nie, nie PiS. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej już wiele miesięcy wcześniej wyjeżdżali do Brukseli i tam skarżyli się, jak to u nas jest łamana demokracja, tej demokracji nie ma. Ja powiem tak szczerze, ja wtedy już się zaczęłam zastanawiać, gdzie kończy się polityka, a jest zdrada Polski. Naprawdę. To są, ja rozumiem, że to są mocne słowa, ale...
Boże.
Ale
no.
Nawet prezydent Duda, jak był w Niemczech, zdaje się, skarżył się na swój kraj.
Znaczy ja bym trochę w tym sensie, że tak powiem, uznawał, że Parlament Europejski ma prawo się w prawach Polski wypowiadać, bo jakby to ładnie powiedzieć, jesteśmy częścią Unii Europejskiej.
Jesteśmy częścią tej rodziny.
Jest, to akurat jest jakby to powiedzieć, choć rzeczywiście odnoszę też takie wrażenie, że Polacy źle przyjmują z kolei wyciąganie polskich spraw na takie płaszczyzny, nawet europejskie, bo wszystkie sondaże pokazują, że nie lubimy takiej sytuacji, kiedy o nas gdzieś się mówi źle. Polacy zresztą mają taką skłonność, że jak zapraszamy do nas gości, to o Polsce mówimy zawsze jak najlepiej, ale to jakby to ładnie powiedzieć już taka uwaga czysto techniczna do polskiej polityki. Tadeusz Aziewicz,
poprzerwaj. Znaczy ja się zgadzam z tym, co powiedział pan redaktor. Ja tu widzę świadomą grę rządzącej większości, żeby po prostu tworzyć taką aurę, że ktoś na Polskę donosi i pokazywać właśnie, że tak naprawdę to wszystko jest jakaś diaboliczna intryga opozycji. A prawda jest taka, że jesteśmy dobrowolnie członkiem Unii Europejskiej. Unia Europejska jest zbiorem wolnych krajów, które umówiły się na trójpodział władzy u siebie. I to jest zupełnie naturalne, że jeżeli trójpodział władzy w Polsce staje się mocno dyskusyjny, że komisja się tym interesuje, czy Unia Europejska, czy Parlament Europejski i chce się w tej sprawie wypowiadać, ma do tego pełne prawo. Absolutnie nie przyjmuję argumentów takich, że politycy europejscy nie wiedzą, co się u nas dzieje. Wiedzą znakomicie. Te same gazety, które my czytamy, one są również czytane i tłumaczone w Brukseli, mają pełną wiedzę na temat tego, co się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, ja się w pełni zgadzam z panem posłem Furgo, że Waszczykowski jest bezdyskusyjnie najgorszym ministrem spraw zagranicznych w historii Polski, bo tak szybko myślałem, z kim mógł porównać. Ja podobnej postaci jeszcze jest doświadczeniony Fotygi. No właśnie w tej lidze. W tej lidze tylko tutaj może grać. Natomiast się zaczyna robić coraz bardziej gęsto wokół Polski. I ja pewną grę, którą tutaj prowadził nie tak dawno temu Jarosław Kaczyński, zapraszając opozycję do spotkania, czytam w prosty sposób. Akurat w tym czasie miała miejsce wizyta prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie prezydent Duda liczył na jakiś bezpośredni kontakt z Barackiem Obamą i chodziło też o taką retorykę, żeby pokazać, że w Polsce trwa jakiś dialog, że opozycja rozmawia. No Petru chciał się odróżnić od reszty opozycji i zaczął opowiadać o świetle w tunelu. No chyba zorientował się, że elektorat widzi to inaczej i wycofał się i dobrze.
Ale też nie przesadzajmy, bo naprawdę ludzie chcą,
żadnego światła nie ma.
Żebyśmy się dogadali.
Nie ma, ale dobrze, ale jest to rzeczywiście... Barażę, chcieli
choć ja żadnego przypomnę, wracając do tego domu, mam może też jakiś element też gry politycznej. Przypomnę, że Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe są w frakcji, która razem stanowi podstawę koalicji europejskiej. Mówiąc najkrócej, tak jak często słyszymy, że wyrok demokracji zdecydował o pierw rządach tej koalicji w Polsce, a teraz rządach Prawa i Sprawiedliwości, to w tej płaszczyźnie europejskiej wynik wyborczy zdecydował o tym, że tam akurat przewagę mają te ugrupowania, czyli koalicja chadecko-socjalistyczna. No tak to wygląda w Europie. No taka jest pewna rzeczywistość polityczna, no ale to jest zupełnie inna sprawa. Paweł Trawicki, rządzący Europą, współrządzący Europą.
Ja powiem, ja już na hasło Trybunał Konstytucyjny czuję ból. Już nie wiem, czy to tylko egzystencjalny, czy wręcz fizyczny. Oczywiście ta kwestia, kto gdzie rządzi. Najgorzej jest wtedy, kiedy ktoś, kto ma łudę władzy, uważa, że rządzi. I to jest sytuacja bardzo niezdrowa. W Polsce mamy taką sytuację, że ten spór jest bardzo silnie spersonalizowany. Tak? Są nazwiska, Ziobra, Rzepnicki. To nie służy nigdy jakiemuś porozumieniu, bo to jest okopywanie się na swoich stanowiskach. Jeśli chodzi o to wynoszenie spraw naszych na zewnątrz, w tej sytuacji trudno jest cokolwiek powiedzieć, bo przecież pan prezydent Duda, kiedy już był wybranym prezydentem elektem, w czasie wizyty w Niemczech trochę się tam skarżył, że Polska nie jest krajem wolnym. Ja nie wiem, jak pani Zwiercan patrzy na postać pułkownika Kuklińskiego w tej sytuacji, bo ja rozumiem, że można powiedzieć, że on też wynosił jednak nasze sprawy na zewnątrz. I tutaj powiedzieć, że to jest zupełnie inna sytuacja, to jest nic nie powiedzieć, bo Kukiz dzisiaj pełni taką samą funkcję jak kiedyś Stronnictwo Demokratyczne, więc to uważam, że ten spór jest bardzo silnie emocjonalnie.
Żebym dobrze zrozumiał, uważa pan, że obecne rządy PiS-u to jest to samo, co rządy PZPR z sowieckiego nadania w Polsce. Przewodniczący Petru to pułkownik Kukliński. A co tam jeszcze było? Kukiz to Stronnictwo Demokratyczne. No nie, no ja chcę usystematyzować.
Ja powiem w ten sposób, jako historyk się zgubiłem.
Słuchacze już tego nie zrozumieją.
Nie, ale wróćmy w takim razie do tego, co jest jednak bardzo skuteczne. W tym, co powiedział Paweł Trawicki, jest jedna rzecz, która moim zdaniem jest bardzo silnym mottem dla wszystkich, przede wszystkim dla opozycji. Otóż ostatnie sondaże pokazujące ogromną przewagę Prawa i Sprawiedliwości pokazują, że rzeczywiście ten konflikt polityczny dla większości Polaków, jeśli nawet nie jest czytelny, to jest czytany w ten sposób, że jednak opozycja razem z, jak rozumiem, częścią sędziów Trybunału Konstytucyjnego przeszkadza partii, której Polacy chcą powierzyć rządy. No tak, rozumiem te sondaże.
To nawet nie chodzi o przeszkadzanie partii. To chodzi przede wszystkim o zdecydowane uzurpowanie sobie, tak jak słusznie tu powiedział pan poseł Łaziewicz. W Polsce również obowiązuje trójpodział władz. Tymczasem to, jak definiuje go opozycja, to jest taki, że jest jedna nadwładza nad wszystkimi władzami i to powinien być Trybunał Konstytucyjny, prezes Rzepliński. On może sterować wyroki w oderwaniu od konstytucji, uważać ustawy...
Dokładnie wiemy, jakie są
konstytucje. Uważać tego ustawy za niebyłe.
Szanowane.
Przypominam, artykuł 197 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny, jego tryb działania określa ustawa. Ustawa została uchwalona, Trybunał Konstytucyjny uznał ją z góry za niebyłą. No tak nie może być. No, po prostu nie, trójpodział władzy nie polega na tym...
argumentację, którą popiera
trójpodział władzy nie może polegać na tym, że jedna władza, jeden z kilku organów władzy sądowniczej stawia siebie ponad prawem i uważa się za uprawnionego do ingerowania we wszystkie inne gałęzie
władzy. Jeśli miałbym polemizować z panem posłem, to powiedziałbym też z drugiej strony, inny organ tego państwa nie powinien, jakby to ładnie powiedzieć, zakładać pułapek na ten drugi organ.
Ale to już wracamy do wątku sprzed dwóch tygodni. To, że Trybunał Konstytucyjny ma nie mieć zaległości w swojej pracy, tak jak większość sądów konstytucyjnych na świecie i ma pracować w pełnym składzie, tak jak wiele sądów w Europie, to naprawdę nie jest pułapka.
No tak, ale faktem, że napisanie takiej ustawy, która zakłada, jakby to powiedzieć, niemożność rozstrzygnięcia w sprawie tej ustawy, tego tworu, który ma rozstrzygnąć,
ale on jest... mógłby rozstrzygnąć, tylko musiałby się zebrać w pełnym składzie i przedtem nadrobić zaległości.
Tak. No i dobrze. No to w takim razie...
A ja tutaj bym bardzo prosiła pana Trawickiego w zasadzie, żeby klubu Kukiza nie porównywać do SLD w ogóle. Tak?
Chodzi o SD, Stronnictwo Demokratyczne. To jest zdecydowane.
Wróćmy, ale... pani taka sympatyczna dziewczyna jest, a dzisiaj w bojowym nastroju terroryści, zdrajcy, matko boska.
Chcę was jeszcze spytać o rzecz, którą przeczytałem wczoraj na takim wpisie Piotra Dudy. Wygląda na to, że dojdzie do porozumienia pomiędzy pracodawcami a związkowcami w sprawie wieku emerytalnego. Tam się zaczyna rodzić taki kompromis, który zakłada zarówno pojawienie się okresów składkowych 40-35, jak i pojawia się jakby nowe propozycje wieku emerytalnego 61-66. Dla mnie to ciekawe. Pytanie oczywiście, czy to będzie coś, co rzeczywiście przejdzie do polityki z tego szczebla spotkań związkowców z pracodawcami, ale wydaje mi się to, że to brzmi ciekawie. Znaczy, wygląda na to, że jest to jakaś próba wyjścia naprzeciw zarówno temu, co się dzieje, jak i temu, co się w międzyczasie zdarzyło, czyli znacznemu podniesieniu wieku emerytalnego. Czy wy zakładacie, że jakiś kompromis tutaj jest możliwy pomiędzy tą ustawą powrotu do dotychczasowych uprawnień emerytalnych, którą zaproponował prezydent Duda, a tym, co w tej chwili się dzieje? I czy, mówiąc najkrócej, Sejm będzie nad tym pracował? Bo rozumiem, że po wakacjach letnich chyba dopiero.
To pytanie do większości, jak rozumiem.
Znaczy, to oczywiście bardzo świeża i nowa propozycja, więc ciężko mi tu w sposób autoratywny, czy jako reprezentant większości parlamentarnej się na ten temat wypowiadać. Nasze zobowiązanie do obniżenia wieku emerytalnego jak najbardziej podtrzymujemy i będziemy w tym kierunku pracować. Natomiast jeżeli pojawi się w tym obszarze mieszcząca się ciekawa propozycja, co do której będzie zgoda i pracodawców, i pracowników, i szeroka taka zgoda społeczna, no to myślę, że nie będziemy przeciwni jak najbardziej. Jest to propozycja warta rozważenia.
Czy uważacie, że to jest taki obszar, w którym taki kompromis warto zawrzeć? Bo ja odnoszę wrażenie, że my mamy tak 67, prawda? Czyli to, co było do tej pory, i mamy to hasło powrotu, które jest hasłem wyborczym. Czy rzeczywiście
jest
na tym warto pracować?
Jest w tunelu, panie redaktorze. Warto rozmawiać,
cały czas uważam, że to jest bardzo kontrowersyjne hasło. To ten tunel, światło, te rzeczy. To...
Będzie wracało na pewno.
To będzie.
Myślę, jeżeli chodzi o propozycje emerytalne, dla mnie zawsze 2 plus 2 równało się 4. I tak naprawdę nie dlatego przedłużaliśmy wiek emerytalny, że chcemy zrobić ludziom przykrość, tylko po prostu chodzi o wysokość emerytur. Więc jeżeli wprowadzamy, czy chcemy dyskutować jakiekolwiek inne rozwiązanie, trzeba policzyć. Póki nie zostało to uczynione, no to mi trudno się wypowiadać. Kluczem jest to, aby emerytury dawały możliwość przeżycia ludziom, aby w efekcie kompromisów, gier politycznych po prostu nie skrzywdzić przyszłych emerytów.
No dobrze, to w takim razie na koniec chcę, żebyśmy trochę też porozmawiali, myślę, że o politycznym aspekcie, czy też może też i takim rocznicowym. 6. rocznica katastrofy smoleńskiej w innej atmosferze, bo partia, która uznała, że inaczej to chce obchodzić, inaczej też chce o tym myśleć, inaczej chce o tym pamiętać i też chciałaby innych rozstrzygnięć, jak rozumiem, wyjaśnienia tej katastrofy. No teraz sprawuje rządy, w związku z tym ta 6. rocznica stała się jakąś taką rocznicą ważniejszą, inną niż ta na przykład 5. w zeszłym roku. I chcę spytać o ten wątek, co powinno być taką konkluzją tego? Pomnik związany z ofiarami katastrofy smoleńskiej, to jest klucz do tego, abyśmy, no bo powiedzieli sobie, no dokonaliśmy jakiegoś takiego zakończenia tego trudnego konfliktu wokół katastrofy smoleńskiej, bo mieliśmy z nim do czynienia w ciągu minionych 6 lat.
No, przede wszystkim niestety do zakończenia konfliktu wokół katastrofy społecznej, wokół katastrofy smoleńskiej, takiego konfliktu społecznego, no to potrzebna jest wola stron kreujących ten konflikt. Nie da się ukryć, że ten przez długie lata było to paliwo ideologiczne establishmentu III RP. Zepchnięcie środowisk prawicy patriotycznej, że to właśnie jakieś takie mohery, oszołomy, teorie spiskowe, że przyzwoity człowiek to w ogóle nie powinien się tam tą stroną trzymać. Więc takie napędzanie, podgrzewanie tego konfliktu wokół Smoleńska było w interesie tej nie naszej strony. Pamiętamy, że przy różnych okazjach, przy różnych trudnych politycznie sytuacjach nagle wypływały jakieś na przykład znienacka odczytane nowe stenogramy albo na przykład jakieś zeznania magicznie odnalezionych świadków po stronie rosyjskiej. Więc to było niestety, ta tragedia była narzędziem pewnej gry politycznej. Czy ta sytuacja ulegnie zakończeniu? Mam nadzieję, że tak, ale to można mieć tylko nadzieję, bo jak mówię, żeby zakończyć konflikt, potrzebna jest wola obydwu stron. Niewątpliwie ofiarom należy się godne upamiętnienie. Niewątpliwie należy pracować nad wyjaśnieniem tej katastrofy, choć ja tu, mówiąc tylko za siebie, niestety jestem dosyć dużym pesymistą. To znaczy to, co zostało zawalone wręcz w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach po katastrofie, to, że strona polska na przykład zawarła jakąś dziwną, ustną prawdopodobnie umowę międzynarodową rozszerzającą konwencję chicagowską na ten przypadek katastrofy lotniczej samolotu wojskowego i tak dalej, szereg błędów, o których można by oddzielny program zrobić, no to doprowadziło do pewnych zaszłości, które mogą być, obawiam się, już nie do odrobienia, ale no, dołożymy wszelkich starań, więc miejmy nadzieję, że ten mój pesymizm okaże się jednak właśnie przesadnym pesymizmem i dojdzie do takiego również konkluzji, no również karnej, ale też takiej powiedzmy moralno-publicznej wyjaśnienia wszelkich aspektów katastrofy. A rzeczą oddzielną jest upamiętnienie ofiar i to jest jakby sprawa, która nie powinna być kontrowersyjna, która też no, wielkim szokiem było, że była kontrowersyjna przez jakiś czas. I tu prawdopodobnie dojdzie do pewnej, tutaj łatwiej o konkluzję, tak? Tu zdecydowanie łatwiej.
Dramat polega na tym, że dramat był 10 kwietnia, ale dramat mamy na wiele lat. Ta katastrofa również podobała mi następstwa tego wszystkiego, że tak szybko my z niej nie wyjdziemy, bo ten dramat, to można powiedzieć, że spór wokół katastrofy smoleńskiej bardzo podzielił nasz kraj i te, można powiedzieć, rowy są prawie nie do zakopania przez najbliższe parę lat. Dopóki Prawo i Sprawiedliwość nie dokona zemsty, takiej prawdziwej zemsty, na osobach, które sprawowały władzę w ówczesnym czasie i rzeczywiście nie spowoduje, że będzie powszechne, no nie wiem nawet, czy to nie będzie w ogóle kiedyś święto narodowe,
to nie będziemy mieli spokoju.
No, ale to ja odnoszę wrażenie, że też nie będziemy mieli spokoju, kiedy tej zemsty dokona. Znaczy, przepraszam, że powiem, ale to
mnie tutaj w ogóle bardzo zabolało mówienie w takim dniu, w zasadzie dzień przed rocznicą katastrofy smoleńskiej, mówienie właśnie to, co powiedział pan Furgo, że póki zemsta nie zostanie spełniona. Ja dla mnie to są... Ja myślę, że nawet w dzisiejszym dniu nie powinniśmy w ogóle poruszać tej sfery politycznej. Dzisiaj powinniśmy gdzieś połączyć się w takiej zadumie, bo to tak jak mówią wszyscy, nie tylko politycy, gdzieś obywatele, że to był bardzo, znaczy ta katastrofa, tak, nas w tym momencie nas połączyła. Dopiero potem to, co się zadziało, nas podzieliło. Ale ten dzień nas połączył. I tutaj powinniśmy naprawdę z wielkim szacunkiem, godnością starać się upamiętnić, bo już w niektórych miastach te dni się zaczęły, tak? Takiego upamiętnienia, odsłaniania tablic.
I ja myślę, że to akurat dobre motto na koniec naszej dzisiejszego spotkania i myślę, że to jest taki moment, w którym być może rzeczywiście możemy próbować przypomnieć sobie atmosferę tego dnia i tego, nim żeśmy się w tej sprawie podzielili. Jeszcze bardzo dziękuję
państwu. Ja myślę, że warto też pamiętać o 2 kwietnia. To też dla nas istotna data.
Dziękuję bardzo.